Witam Państwa, kłania się Wiesław Pilk. Proszę Państwa, mam przed sobą bardzo interesujący artykuł z Dziennika Ludowego i ich własny artykuł z 20 października pod tytułem Zachód straci więcej niż Chiny na wstrzymaniu statusu gospodarki rynkowej Chin. Znaczy, może Zachód straci więcej niż zyska. Zachód straci więcej niż zyska na wstrzymaniu statusu gospodarki rynkowej Chinom, na przyznaniu statusu gospodarki rynkowej Chinom. Słowo przyznaniu chyba nie jest właściwe w tym przypadku, ponieważ tutaj nie ma żadnej dowolności. Ja może przeczytam ten artykuł, bo dla mnie to wszystko, ta cała heca, bo inaczej tego się nie da powiedzieć, nazwać, ta cała heca z problemami, z właśnie przyznaniem, a nie automatem niejako, automatycznym nadaniem gospodarki, statusu gospodarki rynkowej Chinom, jest zbyt oczywista, więc ja nie chcę już powielać jakby swoich własnych argumentów, natomiast chciałbym przeczytać tekst, który jasno pokazuje, jak wygląda sytuacja. Otóż cytuję. Wielostronny system handlu wielostronnego odgrywa kluczową rolę w budowaniu globalnego dobrobytu oraz utrzymaniu pokoju na świecie, ale system ten jest zagrożony przez potrzeby czy względy polityczne. Nadciągającą burzą będzie artykuł 15 w nawiasie A i w nawiasie II w protokole przystąpienia Chin do WTO, Światowej Organizacji Handlu. Stawką jest autorytet i wiarygodność wielostronnego systemu handlowego. Według pana Mei, pracownika naukowego w chińskim Ministerstwie Handlu, który dał wywiad właśnie Daily Online, wszystkie kraje członkowskie powinny przestrzegać swoich zobowiązań i zaakceptować oczywistość. Tenże artykuł 15a i i o przystąpieniu WTO do chińskiej, o przystąpieniu Chińskiej Republiki Ludowej do WTO stanowi, że importujący użytkownik, czy jakiś tam importer z kraju trzeciego, może korzystać z metodologii, która nie jest oparta na bezpośrednim porównywaniu cen i kosztów w Chinach i u niego. To nie, jest ciąg dalszy tego zdania, ale to nie odgrywa większej roli. Natomiast następne zdanie są ważne. To zdanie, to było zdanie z tego artykułu. Natomiast jednak w artykule 15d jest krytyczne zdanie, które mówi o tym, że Chiny powinny być skutecznie Chinom powinno być skutecznie przyznany status gospodarki rynkowej, nawet jeśli nie, znaczy, tak to jest napisane, nawet jeśli nie, w każdym przypadku, i teraz cytat z tego, kolejny cytat z tego artykułu, w każdym razie postanowienia protokołu A i te dwóch protokołów, upływają 15 lat od daty przystąpienia. Czyli innymi słowy, te cokolwiek by się nie działo w ciągu tych 15 lat, po 15 latach te artykuły przestają mieć sens, przestają mieć moc i po prostu Chiny muszą zostać przyjęte, znaczy musi zostać przyjęta formuła, iż Chiny są gospodarką rynkową. Tak stanowił traktat. Ja nie dyskutuję o tym, czy Chiny są gospodarką rynkową, czy nie są gospodarką rynkową, bo to tak samo, jakby dyskutować nad tym, czy gospodarka amerykańska jest gospodarką rynkową, czy nie. A według pana May, artykuł właśnie ten 15a i zabrania wszystkim krajom członkowskim niesprawiedliwego niesprawiedliwych stosunków z Chinami, znaczy niesprawiedliwego podchodzenia do Chin za pomocą cen i kosztów ustalanych zastępczo, a w celu ustalenia wartości w sprawach antydumpingowych. No bo jak Państwo wiecie doskonale, tutaj przerwę na chwilę, Państwo doskonale wiecie, a w jaki sposób się ustala ceny antydumpingowe. Po prostu Chińczycy twierdzą, że ich na przykład autobus, bo tym posłużono się w Polsce, tym przykładem. Autobus elektryczny z Gileja chyba, który kosztował, nie wiem, połowę ceny, którą dał jakiś inny producent. Powiedziano, że to jest cena antydumpingowa. A Chińczycy mówią, przepraszam, ale on tyle u nas kosztuje, wyprodukowanie go tyle u nas kosztuje. A inni mówią, no tak, ale na świecie tego typu autobusy kosztują mniej więcej średnio tyle. I koniec, kropka. I nie ma gadania. Do tej pory nie ma gadania. Bo skoro na świecie autobusy takie, a nie inne, bardzo konkretne, w konkretnych jakby parametrach, kosztują powiedzmy 100 tysięcy dolarów, to autobus nie może taki kosztować 50 tysięcy dolarów. Nie może, mimo tego, że może. Mimo tego, że koszty w Chinach są akurat takie. Państwo powiecie, no a jak to się dzieje, że koszty w Chinach mogą być tak niskie? I to jest bardzo proste. Tu już nie chodzi tylko o koszty pracy. Tu chodzi o ilość produkowanych tych autobusów. Chodzi o powiązania kooperacyjne, które powodują, że kooperanci również mają niezwykle niskie ceny. No cóż, to oczywiście tylko mój wtręt. I teraz wracam do tekstu. Mówiąc o tym, jak Chiny widzą problem, cytuję, pan Jerry Clyde Hufbauer z Peterson Institute, bardzo, bardzo poważna instytucja, Peterson Institute for International Economics, powiedział przed rozprawą Chiny, powiedział przed spotkaniem Komisji Ekonomicznej USA-Chiny w sprawie nadania statusu gospodarki rynkowej Chinom w ostatnim dniu lutego, powiedział, co następuje. A nasze zadanie polega na tym, znaczy nie nasze zadanie, a sytuacja wymaga, aby wszystkie kraje przyznały status gospodarki rynkowej Chinom w dniu 11 grudnia, 15 lat po przystąpieniu Chin do WTO. Członkowie WTO, cytuję dalej jego zdanie, członkowie WTO nie mogą korzystać z zastępczych kosztów i cen antydumpingowych. Znaczy w przypadku badań antydumpingowych. Już nie. Innymi słowy, państwa członkowskie muszą przestrzegać swoich zobowiązań międzynarodowych, nawet jeśli stan gospodarki rynkowej Chin nie jest rozpoznawalny. tutaj to zdanie mi się bardzo nie podoba, no ale nic na to nie poradzę, bo dokładnie taki sam nierozpoznawalny status gospodarki rynkowej ma miejsce w przypadku Polski, w przypadku Niemiec, w przypadku Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii itd., itd. Proszę zwrócić uwagę na pewien drobiazg. Otóż mówi się o tym, że chiński rząd stosuje ulgi eksportowe, prawda? I w ten sposób jakby nie jest to sytuacja z gospodarki rynkowej. A proszę mi odpowiedzieć na takie pytanie. A czy polski rząd, na przykład, pierwszy lepszy z brzegu przykład, czy polski rząd, który przyjmuje, załóżmy, fabrykę Toyoty, silników Toyoty, czy tam jakichś innych rzeczy Toyoty, który daje ulgi tej fabryce różnego rodzaju ulgi, podatkowe i inne, czy on pośrednio nie wpływa na zmniejszenie kosztów tej fabryki, czy to mieści się w ramach gospodarki rynkowej? No więc odpowiedzcie sobie Państwo sami. Przecież dotować, w pewnym sensie oczywiście, w cudzysłowie, dotować swoje produkty można na różny sposób, na różnych poziomach. Na bardzo różnych poziomach. Dobrze. Wracam do celu. Wracam do tego artykułu. Cytuję. Pan May, cały czas ten sam pan z Ministerstwa Handlu, ten naukowiec z chińskiego Ministerstwa Handlu, mówi, że najlepszym wynikiem jest uzyskanie zarówno uznania statusu gospodarki rynkowej, ale również korzystną sytuacją na rynku handlu, w zakresie handlu, jest to, że obce kraje będą zobowiązane do akceptowania chińskich cen i kosztów bez porównywania, bo to nie ma sensu. Celem drugorzędnym jest zatem dotrzymywanie obietnic przez USA i Unię Europejską. Jeśli zobowiązania międzynarodowe są odpuszczane, są ignorowane, to Chiny mogą zacząć inicjować spory w ramach WTO, a także dokonywać umiarkowanego odwetu handlowego jako środka zaradczego. To znaczy, to jest powiedziane, co się stanie, jeśli Chinom nie przyzna się statusu gospodarki rynkowej. Że może tak się stać, że jeśli USA i Unia Europejska nie zacznie dotrzymywać obietnic, no to w takim razie, po pierwsze, spory wytoczone będą procesy w ramach WTO, a druga sytuacja, kolejny wariant, umiarkowany odwet handlowy. Pan May zwraca uwagę, że choć import dolara import w dolarach, denominowany w dolarach, spadł w Chinach bardziej w USA, potencjalny wzrost chińskiego eksportu jest w dalszym ciągu bardzo silny. Zauważył, że protekcjonizm handlowy i odwet handlowy nie jest ulicą jednokierunkową. Zwłaszcza, gdy obie strony mają mniej więcej równe siły. To znaczy, chodzi o to, że jeśli Unia Europejska zaczyna walczyć z chińskimi towarami, no to być może Chiny zaczną walczyć z Unią Europejską, z towarami Unii Europejskiej. Więc to nie jest one-way traffic. A w roku 2011 PKB Chin i strefy euro były mniej więcej równe. I w każdym przypadku stanowiło około 14,3% światowego potencjału. Natomiast już w 2015 PKB Chin stanowiło 17,1% PKB stanowiło 17,1% światowego PKB, a strefy euro tylko 11,9. Więc zmniejszyło się. May powiedział, że w takiej sytuacji Chiny mogą sprawić, że Unia Europejska zrozumie koszty. To jest bardzo takie ładne sformułowanie. Zrozumie koszty. Czyli jak dostanie po głowie, to zrozumie. Ten drugi pan Hofbauer doszedł do podobnego wniosku w trakcie jego zeznań na rozprawie właśnie tej amerykańsko-chińskiej komisji ekonomicznej w sprawie przyznania statusu gospodarki handlowej, mówiąc, że bilans amerykański straci więcej niż zyska w momencie, gdy wstrzyma się Chinom status gospodarki rynkowej, ponieważ sytuacja stanie się bardzo drażliwa w dwustronnych stosunkach handlowych i korzyści, a korzyści dla amerykańskiego krajowego przemysłu będą bardzo niewielkie. Proszę Państwa, nie ma sensu, żebym kontynuował omawianie tego artykułu, bardzo istotnego artykułu, ale ja zdaję sobie doskonale sprawę z tego, że Państwo, że pewnie już prawie nikt tego nie słucha, a przy średniej słuchalności 4 minuty 22 sekundy, ja w tej chwili jestem przy 15 minutach i ja muszę się liczyć z realiami. No, ja nie mam zamiaru mówić do ściany, bo to nie jest moim celem. Jeśli będę miał, pozyskam wiedzę, że Państwo jednak chcecie, znaczy akceptujecie tak długie, od kilku osób, że Państwo jednak akceptujecie takie długie felietony, szczególnie interesujące, to będę to robił, ale w przeciwnym wypadku nie. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.